7,5 minuty po godzinie 19. Rozpoczynamy trzecią część audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Jarosław Pachczyński program realizuje, a w studiu pracują
Dawid Cytrowski
i Grzegorz Hałasik. Za chwileczkę obszerny blok piłkarski, no bo przecież mamy jeszcze do omówienia mecz Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok. Zajrzymy też na drogę dębińską i sprawdzimy nastroje w drużynie poznańskiej Warty przed rozpoczęciem rundy wiosennej drugiej ligi. Będzie też o żużlu. Przygotowuje się intensywnie do nowego sezonu Leszczyńska Unia, ale będzie też o rugby, o kręglarstwie, o turnieju Orlika, o kolarstwie, które jest ostatnio bardzo popularne za sprawą sukcesów polskich najlepszych kolarzy, a także o sportach walki. To wszystko do godziny 20. Teraz najważniejsze informacje agencyjne.
Piłkarze Lecha Poznań wygrali z Jagiellonią Białystok aż 5-1 w pierwszym dzisiejszym meczu 27. kolejki piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Bramki dla kolejorza strzelili Krystian Gytkier, Emir Dilawer, Darko Jewkicz, Kamil Jóźwiak i Łukasz Trałka. Dla Jagiellonii trafił Arwydas Nowikowas. Od 18:00 Lechia Gdańsk gra z Legią Warszawa i na początku drugiej połowy przegrywa już 0-3. Daniel Andre Tande wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo. Prowadzący po pierwszej serii Kamil Stoch zajął 6. miejsce. Polak utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Polskie panczenistki Karolina Bosiek, Karolina Gąsecka i Natalia Jabrzyk zdobyły w Salt Lake City brązowy medal Mistrzostw Świata Juniorek w sprincie drużynowym. Wyciężyły Holenderki. Z kolei Marit Bjergen wygrała w Oslo bieg narciarski na 30 km stylem dowolnym, zaliczany do klasyfikacji Pucharu Świata. Austriak Julian Eberhardt wygrał w Kontiolahti bieg ze startu wspólnego na 15 km zaliczany do klasyfikacji biatlonowego Pucharu Świata. Drugi był Martin Fourcade, który umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji łącznej. W Pjongczangu trwają 12 zimowe igrzyska paraolimpijskie. Igor Sikorski zajął dziś 10 miejsce w alpejskim supergigancie mężczyzn w pozycji siedzącej. Maciej Krężel, startujący z przewodniczką Anną Ogarzyńską, wśród zawodników niewidomych i niedowidzących był 12 także w slalomie gigancie, a Kamil Rosiek uplasował się na 21 pozycji w biegu na 15 km wśród zawodników rywalizujących na siedząco. Michał Kwiatkowski objął prowadzenie w kolarskim wyścigu Tirreno Adriatico. Na dzisiejszym etapie najlepszy był Brytyjczyk Adam Yates. Z kolei Hiszpan Marc Soler wygrał wyścig Paryż-Nice. Ostatni etap wygrał inny hiszpański kolarz David de la Cruz. Siatkarki budowlanych Łódź zdobyły Puchar Polski. W finale łodzianki pokonały lokalnego rywala ŁKS 3-0. Przypomnijmy, że we wczorajszym półfinale odpadły zawodniczki Enei PTPS-u Piła, które przegrały z ŁKS-em 1-3. Polska sztafeta 4x400 metrów mężczyzn może wkrótce stracić swój lekkoatletyczny rekord świata. Podczas akademickich mistrzostw USA lepszy czas uzyskały aż 3 zespoły, a decyzję, czy je zaliczyć, podejmie teraz IAAF.
Państwo bardzo są czujni, bo obiecaliśmy na początku naszej audycji 3 podwójne bilety na mecz Lecha Poznań z Lechią Gdańsk, który odbędzie się na Inea Stadionie w najbliższy piątek o godzinie 20.30. Transmisja oczywiście na naszej antenie i na naszej stronie internetowej. Już widzę, że Państwo próbują się do nas dodzwonić, licząc na to, że będą kolejne konkursy, bo rozdaliśmy na razie jedno podwójne zaproszenie. No to teraz jest czas i pora, by przed blokiem piłkarskim w audycji w sportowym rytmie drugie takie zaproszenie podwójne dla posiadaczy karty kibica. Przypomnę, trzeba mieć kartę kibica albo szybciutko ją jutro wyrobić, jeżeli ktoś wygra w naszym konkursie, bo my na te karty kibica bilety nabijamy. Czas zatem na drugi wspomniany konkurs. Ja tylko przypomnę, że trzeba wysłać SMS-a, bo konkurs jest SMS-owy, na numer 71601, napisać Radio Poznań łącznie, później odpowiedź na pytanie oraz swoje imię i nazwisko i wygra pierwszy SMS z poprawną odpowiedzią. Dawid, to co spytamy?
Pytanie jest bardzo proste. Proszę wymienić przynajmniej 2 zawodników Lechii Gdańsk, którzy w przeszłości grali także w Lechu Poznań. Prosimy o imię i nazwisko. Przynajmniej 2 zawodników Lechii Gdańsk z przeszłością w Lechu Poznań. Nawet same nazwiska wystarczą. Przypomnę, 71601 w treści Radio Poznań pisane łącznie. Prawidłowa odpowiedź na pytanie i swoje imię i nazwisko.
Czekamy zatem na Państwa SMS-y i za chwilę będziemy mówić o futbolu.
Traveled on. We're nothing but a shadow. We fly far away. Hold your head, sis, now. Through the woods, we've got to be back. friendships made me wonder about their past. And as I looked around, I began to notice that we were nothing like the rest.
Futbol w Radiu Poznań.
15 minut po godzinie 19, audycja w sportowym rytmie. Trwa mecz Lechii Gdańsk z Legią Warszawa. W 58 minucie Lechia przegrywa 0-3. Z Lechią Gdańsk Lech zagra w najbliższy piątek o 20:30. I nasz drugi konkurs SMS-owy o podwójny bilet na to spotkanie wygrał pan Rafał Kwapich, który jako pierwszy przysłał SMS-a, że byli piłkarze Lecha grający w Lechii to chociażby to Grzegorz Wojtkowiak i Sławomir Peszko. Panie Rafale, gratulujemy, to pan z osobą towarzyszącą uda się na spotkanie. Dzięki nam proszę czekać na telefon z działu promocji Radia Poznań i mieć w pogotowiu numery kart kibica swój i osoby towarzyszącej, którą chce pan zagrać. Mniej więcej w połowie tygodnia nasz dział promocji się odezwie i poprosi o te numery, a pan później z nabitymi biletami na kartę kibica będzie mógł udać się na to spotkanie. Jeszcze jeden konkurs przed nami, proszę być czujnym do 20.
Duże zainteresowanie naszymi konkursami, ale trudno się dziwić po takim występie Kolejorza dzisiaj przeciwko Jagiellonii Białystok, dodajmy liderującej Jagiellonii Białystok, dodajmy Jagiellonii, która wygrała 5 kolejnych spotkań, która nie pozostawiała złudzeń, że jestem liderem zasłużenie. Dzisiaj przyjechała do Poznania i przegrała 1-5, a więcej w materiale Wojciecha Bernarda.
Przy Bułgarskiej po emocjonującym spotkaniu Lech Poznań rozbija liderującą w tabeli Jagiellonię Białystok 5-1, choć początek tego meczu należał zdecydowanie do gości. Ich przewaga została udokumentowana w 18 minucie, gdy po szybkiej kontrze Przemysław Frankowski asystował przy trafieniu Arvidasa Novikovasa. Lech odpowiedział dość szybko golem Mario Szituma, ale po długiej przerwie związanej z wideoweryfikacją arbiter Tomasz Musiał z Krakowa ostatecznie nie uznał tej bramki. Trener Lecha Nenad Bielica
powiedział, że to była ręka. Muszę widzieć tę sytuację, nie wiedział. Było dużo sytuacji, gdzie pan Musiał konsultował ze zwarom. To jest ciężki mecz też za arbitra, też za sędziu, ale myślę, że dzisiaj sędziowo na dobrym poziomie i już wiemy, jak jest twarem. Czasami musimy czekać, czasami profitujemy od wara, czasami nie. To już akceptowaliśmy i idziemy dalej.
W 39 minucie już dyskusji nie było. Po golu głową Krystiana Getkiera Poznaniacy doprowadzili do wyrównania, a druga odsłona toczyła się już pod dyktando gospodarzy. W 54 minucie bramkę na 2-1 zdobył głową Emir Dilaver. a w ostatnim kwadransie poznaniacy do siatki trafiali jeszcze trzykrotnie. Po kolei czynili to z rzutu karnego Darko Jeftić oraz Kamil Jóźwiak i Łukasz Trałka. Obrońca Jagiellonii Łukasz Burliga.
Na pewno nie spodziewaliśmy się, że skończy się 5-1, zwłaszcza, że uważam, że w pierwszej połowie graliśmy co najmniej dobrze. No i szkoda, bo Witkier był sam w polu karnym przy tej bramce na 1-1. Myślę, że ta bramka napędziła Lecha. W drugiej połowie nie wiem, z czego to wynikało. Za bardzo się cofnęliśmy i za dużo po prostu graliśmy długą piłką, zamiast grać to, co w pierwszej. Utrzymywać się przy piłce i stąd taki wynik. Myślę, że jesteśmy mocni psychicznie, trzeba się podnieść. Ja osobiście uważam, że lepiej przegrać raz 5-1 niż 5 razy po 1-0.
Pomocnik Lecha Poznań, Radosław Majewski.
Wyniku nie mieliśmy takiego jak dzisiaj, ale mamy fajną ekipkę, dobrą, nie? I dzisiaj jak idzie, to po nasze myśli, aczkolwiek od początku nie szło. Później wszystko dobrze żarło, no i później zrobiliśmy co trzeba, a mogliśmy jeszcze wyżej wygrać. Lider przyjechał, no i mamy to. No formę mają jaką mają. Forma to jest coś takiego, jest form is temporary, class is permanent. I no i to zrobiliśmy dzisiaj. W drugiej połowie już pokazaliśmy, że to co w Warszawie w drugiej połowie, że naprawdę możemy zrobić dobrą robotę i idealnie wystrzelić w czas, nie? Z formą. I mam nadzieję, że będziemy teraz za czasem i cały czas dalej. W pierwszej połowie robiliśmy swoje, no strzeli nam gola, ale my się nie podawaliśmy. Nie? A mieliśmy wcześniej coś takiego, że jak strzelali na pierwszego gola, to później delikatnie trochę nas to podłamywało. A dzisiaj do przodu cały czas po kolei, powoli. No i widzieliśmy wynik.
Trener Jagiellonii Białystok, Ireneusz Mamrot.
Przegraliśmy mecz bardzo wysoko. Śmiałbym patrzeć na to, jak go rozpoczęliśmy, to na pewno w życiu tego nie przewidział. Zaczęliśmy grać bardzo dobrze. Uważam, że pierwszy 30 minut graliśmy tak, jak sobie to założyliśmy. Graliśmy szybko przechodziliśmy do ataku szybkiego czy wysokim pressingiem i to naprawdę dobrze funkcjonowało. W 30 minutach zaczęło się wszystko psuć. Najpierw ta nieuznana bramka po tym zamieszaniu, później Lech wyrównał i straciliśmy bramkę taką po takiej sytuacji, na którą mocno pracowaliśmy. Wiedzieliśmy, że Lech poprzez te dośrodkowania z bocznych sektorów stwarza sytuację. W drugiej połowie zdecydowane tutaj zwycięstwo Lecha, traciliśmy bramki po stałych fragmentach. Tymi stratami trochę napędzaliśmy przeciwnika, ale trzeba też docenić przede wszystkim to, że zespół Lecha bardzo dobry mecz zagrał. Daję sobie sprawę z rozmiarów porażki, ale wiem, że mamy bardzo silny zespół i wiem, że w następnym meczu wrócimy do tego, co było wcześniej. Jestem o tym przekonany na 100%, bo mamy silną drużynę. Gdzieś tam troszeczkę pogubiliśmy się w tej drugiej połowie i za to zapłaciliśmy bardzo wysoką cenę.
Tym razem z trybun mecz Jagiellonii z Lechem oglądał piłkarz obu tych drużyn swego czasu. Maciej Makuszewski, pierwsze 15-20 minut, myślę, że dla Jagiellonii, a później już powoli Lech nabierał tempa i druga połowa to już, myślę, wydaje to było jednostronne widowisko, wynik wysoki. W tej drugiej połowie to Lech zagrał tak dobrze, czy Jagiellonia słabiej?
Myślę, że Lech już od 20 minuty grał dobrze i nie ma co ukrywać, bo tam też ta dyskusyjna sytuacja z VAR-em. Chłopacy się grali konsekwentnie, chcieli przede wszystkim wygrać to spotkanie i to było widać, tą determinację i walkę do ostatniej minuty. Fajnie, że tylu kibiców dzisiaj było na stadionie, to na pewno jest motywująca sprawa, bo przy takiej wielkiej publiczności, no inaczej ta drużyna gra i to widać, to widowisko inaczej wygląda.
Jeszcze zapytam o zdrowie, jak u pana sytuacja w tej chwili?
No wszystko idzie w dobrym kierunku, mam nadzieję, że jeszcze pod koniec ligi uda mi się pojawić na boisku. Taki jest mój cel. No ale teraz jeszcze za wcześnie, myślę, żeby mówić, jaki to będzie dzień, jaki to będzie termin, jaki to będzie mecz. W przyszłą środę, w przyszły czwartek jestem w Rzymie. Mam nadzieję, że już na ostatniej wizycie u profesora Marianiego i wtedy zobaczymy, jaki ten będzie taki przybliżony termin powrotu.
Oby jak najszybciej, ale dzisiaj nawet bez Macieja Makuszewskiego Lech poradził sobie znakomicie, bo wygrał z Jagiellonią 5-1. 5 goli dla kolejorza, 5 strzelców. Gytkier, Dilawer, Jeftić z karnego, Jóźwiak i Trałka, a Nowikowa dla drużyny z Białegostoku. W pozostałych meczach Górnik Zabrze zremisował z Zagłębiem Lubin 2-2, Pogoń Szczecin przegrała z Krakowią 0-3, Sandecja Nowy Sącz przegrała z Piastem Gliwice 0-3, Wisła Kraków wygrała ze Śląskiem Wrocław 3-1, Wisła Płock pokonała Koronę Kielce 2-0, jutro o godzinie 18 mecz Arki Gdynia z Brugbet Termaliką Nieciecza, w Gdańsku w 64 minucie Lechia Gdańsk przegrywa z Legią Warszawa 0-3. W tabeli cały czas na czele Jagiellonia Białystok ma 51 punktów, Legia ma 48 punktów, ale jeszcze nic nie doliczam za to trwające spotkanie. Prawdopodobnie Legia wygra, jest na dobrej drodze. Wtedy zrówna się punktami z drużyną z Białegostoku. Lech Poznań ma 46 punktów, czyli na ten moment do Legii traci 2 punkty, a do prowadzącej Jagiellonii Białystok kolejorz traci 5 punktów. Godzina 20.30, najbliższy piątek i na stadion mecz z Gdańską Lechią. Zapraszamy na bułgarską, zapraszamy do słuchania transmisji na naszej antenie i na stronie internetowej www.radiopoznan.fm.
Drodzy Państwo, druga liga piłkarska wystartowała połowicznie. Wczoraj na przykład miała grać Warta Poznań, ale nie grała. Miała grać z Gwardią Koszalin, ale nie grała, no bo murawa w ogródku przy drodze dębińskiej nie nadawała się do gry. Może gdyby dzisiaj zagrali, to byłoby z tym lepiej. Sprawdźmy zatem, jakie nastroje wśród zielonych przed startem rundy wiosennej.
trener piłkarzy poznańskiej Warty Petr Nemec. Panie trenerze, wiem, że pan lubi jeść małą łyżeczką, ale nie da się ukryć, że wokół wszyscy mówią, że Warta o awans powinna walczyć.
No, nasze postawienie w tabeli na pewno tomu napowiada, ale wszystko się rozstrzygnie na boisku, a jeżeli będziemy wygrywali, będziemy robili punkty, no to na pewno szansa na awans jest.
Ma pan trochę mocniejszy skład niż to było jesienią. Dwa transfery udało się przeprowadzić, Janickiego i Piceluka. To wystarczy?
Myślę, że są to zawodnicy, którzy tam mają swoje doświadczenie, są w stanie nam pomóc, ale ten zespół pracuje już jakiś czas razem. Myślę, że jest jeszcze parę zawodników poza treningami. To są zawodnicy, którzy byli zawodnikami podstawowymi. Także zobaczymy, co zawsze po tym czasie przygotowawczym jest taka wielka niewiadoma. Niby wszystko wskazuje na to, że jest ok, ale boisko weryfikuje.
Wy jesteście na trzecim miejscu w tabeli. Trzy pierwsze drużyny na końcu sezonu awansują do pierwszej ligi. Czwarta zagra w barażu i ta pierwsza czwórka wydaje się na razie wykrystalizowana. Może się to troszeczkę bardzo szybko pozmieniać? Ktoś tam będzie skrobał po piętach?
No na pewno nie powiedzieli zespoły, które są za nami, jeszcze swoje ostatnie słowo. Myślę, że ta runda będzie ciekawa i zobaczymy dobre mecze.
Atmosfera w zespole jest taka dobra, bojowa? Przyświeca cel drużynie? Awans do pierwszej ligi?
No w tej chwili tak, chociaż cały czas się to przedłuża. Pierwszą kolejkę nagraliśmy, widać na zawodnikach, że by chcieli grać. Dla mnie jako dla trenera też jest to ciężko, bo muszę zmieniać treningi, jeżeli już jesteśmy przygotowani na mecz, a dowiadujemy się, że się nie gra. Cały plan idzie w drugą stronę, także to też nie jest przyjemne, a myślę, że jest najwyższa pora, żebyśmy zaczęli grać.
Michał Wieczorek, Warta Poznań. Przed Zielonymi walka o awans do piłkarskiej pierwszej ligi, no ale jeśli chodzi o infrastrukturę, podejrzewam, że obiektów przy drodze miejskiej brakuje więcej do pierwszej ligi niż drużynie, która jest na miejscu premiowanym awansem.
Czy tak dużo brakuje, to nie wiem. Przede wszystkim masztów z oświetleniem, 1500 luksów, dodatkowo 250 miejsc zadaszonych. Na dobrą sprawę tyle.
Pierwsza liga to wymogi telewizyjne. Tutaj też trzeba pewnie obiekt przygotować.
Tak, tak. Tu przede wszystkim chodzi o to, żeby transmisje telewizyjne były zapewnione z każdego stadionu, bo Polsat Sport rości sobie takie prawa, ale to też nie są wymagania, które musimy spełnić. To są wymagania typu C, które dobrze, żeby były spełnione, ale jeśli się ich nie spełni, to nie jest tak, że Polski Związek Piłki Nożnej odrzuci naszą aplikację do pierwszej ligi.
Czy jeżeli szczęśliwie zakończy się ten sezon w czerwcu, to na lipiec obiekt byłby gotowy?
Prawdopodobnie nie, ponieważ wybudowanie masztów jest bardzo czasochłonne i przede wszystkim to trzeba zrobić z głową. Oczywiście byśmy mogli zrobić jakąś prowizorkę, ale to nie o to chodzi. Tak naprawdę za chwilę byśmy musieli wszystko zmieniać od nowa w następnym sezonie. Czy byśmy zostali w tej pierwszej lidze, czy byśmy byli w drugiej lidze. Dlatego jeśli chcemy do tego podejść profesjonalnie, potrzeba trochę czasu na to.
Kto za to zapłaci?
Nasz inwestor, nasz główny sponsor Family House. Też na razie nie wiadomo dokładnie, jakie to są pieniądze i ile trzeba będzie za to zapłacić, bo tak jak mówię, już złożyliśmy papiery do różnych firm, które mają nam wycenić to. Jedno mamy odpowiedzi, drugi jeszcze czekamy i to są duże kwoty, tyle mogę zdradzić.
Gdzie Warta by grała w przypadku awansu do pierwszej ligi?
No w Grodzisku Wielkopolskim. Nie możemy tego ukrywać, że tam stadion, przystosowanie stadionu w Grodzisku Wielkopolskim jest znacznie łatwiejsze do przystosowania stadionu tutaj, w Poznaniu. Też byśmy chcieli wrócić tutaj do ogródka, żeby dalej ta historia Warty Poznań toczyła się właśnie na Wildzie. Ile nam to czasu zajmie przystosowanie ogródka, tego nie wiemy. Dlatego też nie chcemy wróżyć, ile czasu będziemy grać w Grodzisku Wielkopolskim.
Oby jednak było po co ten ogródek przystosowywać. Trzymamy kciuki, żeby Warta przede wszystkim sportowo sobie awans do pierwszej ligi wywalczyła. Drodzy Państwo, w Ekstraklasie zmiana wyników w meczu Lechii Gdańsk z Legią Warszawa. Legia co prawda dalej prowadzi, ale już tylko 3-1.
Natomiast wracając do Warty, wracając do drugiej ligi, to przez to, że Zieloni nie grali w tej kolejce, spadli z trzeciego na czwarte miejsce, czyli miejsce barażowe, dlatego, że wszystkie drużyny, które są przed Wartą lub w okolicach Warty Poznań, rozegrały swoje spotkania, mimo że tylko 4 mecze w drugiej lidze udało się rozegrać w ten weekend. ŁKS Łódź zremisował z Gryfem Wejherowo 0-0, Znicz Pruszków zremisował z Błękitnymi Stargard 1-1, GKS Jastrzębie pokonał Stal ze Stalowej Woli 2-1, a Radomiak wygrał z Legionowią 4-2. W tabeli prowadzi GKS Jastrzębie 46 punktów, na drugim miejscu ŁKS Łódź 39 punktów, na trzecim miejscu Radomiak 37 punktów, a na czwartym miejscu Warta Poznań 36 punktów, ale od trzech zespołów na tak zwanych zielonych miejscach, czyli premiowanych awansem, Warta ma rozegrane jedno spotkanie mniej. Także opornie początek wiosny w piłkarskiej trzeciej lidze w grupie drugiej. Udało się 2 mecze w ten weekend rozegrać. Rezerwy Pogoni Szczecin wygrały z Centrum Ostrów Wielkopolski 1-0. Natomiast KKS Kalisz wygrał z Bałtykiem Gdynia 2-1. No, spotkanie na stadionie oddanym po remoncie. Piękny obiekt, także przygotowany do chociażby rozgrywek lekkoatletycznych. Przy sztucznym świetle to spotkanie w Kaliszu, no i przede wszystkim szczęśliwe dla KKS-u Kalisz, który z Bałtykiem wygrał 2-1. Pozostałe mecze 18 kolejki trzeciej ligi w grupie drugiej przełożono na 18 kwietnia.
Dużo płynniej poszła inauguracja wiosennej części rozgrywek w Ekstralidze Kobiet. Tutaj wszystkie spotkania się odbyły, w tym także mecz Medyka Konin z AZS-em Wrocław, który odbył się z kolei w Jarocinie. Najważniejsze jest jednak to, że mistrzynie Polski pewnie wygrały 4-0. W pozostałych spotkaniach AZS Kraków przegrał z Górnikiem Łęczna 4-8, AZS Biała Podlaska zremisował z Mitechem Żywiec 4-4, Sportowa Czwórka Radom przegrała z AZS-em PWSZ-em Wałbrzych 0-1, Unifris Górzno uległ UKS-owi Łódź 0-2, a Czarne Sosnowiec rozbiły Olimpię Szczecin 4-0.
Za 2 minuty w 7:30 audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Za chwilę będzie o żużlu w Lesznie.
Pozostaje do godziny 20, już niecały miesiąc z kolei pozostał do inauguracji żużlowej ekstraligi. Zawodnicy Fogo Unii Leszno zakończyli zimowy etap przygotowań do rozgrywek. Żużlowcy czekają już na wyjazd na tor. O dotychczasowych przygotowaniach Unii Leszno i najbliższych planach rozmawiamy teraz z trenerem i menedżerem zespołu klubu z ulicy Strzeleckiej, Piotrem Baronem.
Grudzień, styczeń, połowa lutego, sala, między innymi gdzieś tam obóz jeszcze kadry wszedł zawodnikom. Nasz obóz klubowy, to w sumie standard, tak jak należy to wszystko wyglądało.
Na jakie elementy podliście nacisk?
Myśmy generalnie chcieli się bardzo dobrze fizycznie przygotować i tak jak w ubiegłym roku zrobiliśmy mnóstwo pracy, to założyliśmy sobie, że w tym roku musimy zrobić więcej po to, żeby generalnie lepiej czuć się na torze. Myślę, że nam się to udało. Nacisk oczywiście, gdzieś tam mieliśmy swój program, według którego jechaliśmy, który był ustalony z trenerem Skrzypkiem i z AWF-em we Wrocławiu, żeby te parametry chłopaków wszystkie podnieść do maksimum. Robiliśmy w tym tygodniu badania w poniedziałek i to były drugie badania kontrolne. Myślę, że to, co żeśmy założyli, to się udało zrobić. To znaczy parametry zawodników są dużo lepsze i dużo wyższe i to jest najważniejsze.
Aż tak?
No aż tak. No, oczywiście, że cieszy. No, zimę się pracuje po to, żeby właśnie gdzieś tam te wszystkie parametry zawodników były lepsze. I jeżeli w 2,5 miesiąca byliśmy w stanie poprawić te parametry znacząco, to jest dobry objaw, ale jeszcze też nie kończymy tych przygotowań, pomimo tego, że będziemy wyjeżdżali na tor niebawem, to też będziemy do końca marca ciągnąć ogólnorozwojowe treningi.
Po drodze była jeszcze Hiszpania.
W Hiszpanii byliśmy na obozie, tam był obóz krosowy połączony z ogólnorozwojówką, do tego jeszcze odrobinę kolarski, więc też ten obóz wyszedł bardzo pozytywnie. W sumie przepracowaliśmy w 10 dni ponad 20 godzin treningowych, więc to jest bardzo dobry wynik.
A jak się czuje Piotr Pawlicki, który tam doznał kontuzji?
Myślę, że dobrze. No, nie skarży się, żeby czuł się źle. Odnośnie kontuzji Piotrek Pawlicki wydał oświadczenie, czy już wydał.
Jaka jest atmosfera w drużynie? Bo to też buduje.
Buduje i myślę, że ten obóz w Hiszpanii właśnie pomógł nam zbudować tą drużynę, żeby nawzajem ludzie się akceptowali. Wiadomo, że nikogo nie zmusimy do tego, żeby się lubili, ale wydaje się, że większa część drużyny bardzo dobrze z sobą współpracuje i to jest bardzo pozytywne, więc ten klimat wychodzi, że jest w miarę dobry.
Przed sezonem ile sparingów planujecie? Treningów punktowanych?
Sparingów przejedziemy prawdopodobnie 5, o ile pogoda pozwoli, plus dochodzą już tam mecze też przed ligą i złote kaski, różne inne turnieje, więc zawodnicy będą mieli czas się rozjechać.
Generalnie jest pan optymistą przed tym sezonem?
Ja zawsze jestem optymistą. Nigdy gdzieś tam głowy w piach nie chowaliśmy, nie? Oczywiście, że jesteśmy. Postanowiliśmy bardzo dobrze się przygotować. trenować, wiemy, o co jedziemy, bierzemy się do roboty, a sparingi gdzieś tam, no to jeszcze nie będą oddawały tego, co zupełnie chcemy zrobić, bo to będzie czas na testowanie sprzętu i wielu innych rzeczy, a na ligę, no czekamy i mamy ogromne nadzieje. Ja myślę, jak kibice w Lesznie, i my będziemy robili wszystko, żeby kibiców zadowolić, a przede wszystkim, żeby samemu mieć satysfakcję z własnej pracy.
Czyli mówimy o obronie złotego medalu.
Bardzo byśmy chcieli obronić złoty medal i zrobimy wszystko, aby nam się to udało.
Z Piotrem Baronem rozmawiał nasz reporter Jacek Marciniak. Zgodnie z planami leszczyńskie byki na tor Smoczeka miały wyjechać już w ten weekend. Jednak jak się okazało, tor jest mocno nasiąknięty wodą, a dodatkowo od spodu jest zamarznięty. Dlatego na razie nie wiadomo, kiedy kibice z Leszna usłyszą pierwszy w tym roku warkot żużlowych maszyn.
Zmieniamy dyscyplinę. Za niespełna dwa tygodnie, 24 marca, startują w Wielkopolsce Mistrzostwa Europy Rugbystów do lat 18. Wystąpi 16 narodowych drużyn, mówi członek komitetu organizacyjnego Jacek Kalka.
Federacja Europejska była bardzo zadowolona z przebiegu całej imprezy. Powierzyła nam organizację tegorocznych Mistrzostw Europy. Zwracając się do Polskiego Związku, chcieli, żeby te zawody odbyły się w Wielkopolsce.
Euro rugby do lat 18. W jakich miastach?
Będzie to Poznań, Szamotuły, Jarocin, Żerków, Plewiska.
W Mistrzostwach Europy wystartuje 16 narodowych reprezentacji. One będą podzielone na dwie grupy.
Jest to grupa mistrzowska, czyli drużyny, które grają o tytuł. Następna grupa to są drużyny, które będą walczyły o awans. Polacy grają w grupie niższej i należą do faworytów i przypuszczam, że walka o awans rozstrzygnie się między zespołami Polski i Niemiec.
Emocjonujące mecze szykują się w gminie Komorniki na stadionie w Plewiskach. Dyrektor miejscowego Gostyniru pan Marcin Kaczmarek. No, rugby dla was totalną nowością nie jest.
Dyscyplinę poznaliśmy już 4 lata temu. Na szczęście, wbrew powszechnym obawom, płyta nie została zniszczona, więc jest nam przyjemnie, że możemy gościć tutaj znowu młodzieżowe reprezentacje w rugby. Będą to dwa dni meczowe. Będzie to niedziela 25 marca oraz środa 28 marca.
Panie dyrektorze, jak wyglądają przygotowania? Jest jakaś wizytacja Europejskiej Federacji?
Tak, jesteśmy już po wizycie delegata, który przeprowadził wizję lokalną na stadionie. Wypowiedział się pozytywnie, że jest to stadion idealny do rozgrywania takich meczów dla drużyn młodzieżowych. Mam nadzieję, że też kibice dopiszą, a prowadzimy taką akcję w szkołach promocyjną rugby, gdzie dzieci wcześniej będą mogły zapoznać się z tą dyscypliną sportu i trenerzy pokażą im podstawy rugby, więc myślę, że będą na bieżąco mogli poznać tą dyscyplinę sportu.
Te Mistrzostwa Europy U18 w rugby w 5 wielkopolskich ośrodkach, między innymi także w Plewiskach. Wy przyjmiecie tutaj na stadionie w Plewiskach tych najlepszych.
Będziemy mieli przyjemność gościć na naszym terenie reprezentację Francji, a więc taki czołowy zespół w Europie. A oprócz nich zobaczymy również reprezentację Gruzji, która też bardzo dobrze gra w rugby, oraz Holandii i Rumunii.
To raz jeszcze zapraszajmy na te premierowe dni. 25 dzień marca, czyli niedziela?
Tak, będzie to dokładnie niedziela palmowa. Mecze rozpoczynają się zawsze o tych samych porach. Będzie to pierwsza sesja o godzinie 12, kolejny mecz o godzinie 16.
Przed świętami Wielkiej Nocy zaplanowana ta impreza od 24 marca z finałem 31 marca. Gdzie będzie można zobaczyć polską reprezentację w tych bojach drugiej ósemki?
Polacy rozpoczynają pierwszą serię w Jarocinie, a następnie w fazie półfinałowej będą grali na obiektach przy ulicy Słowiańskiej, na obiektach Poznani.
To i zapraszamy do kibicowania biało-czerwonym na Mistrzostwach Europy Rugbystów do lat 18. Natomiast seniorskie Mistrzostwa Świata w kręglarstwie w Tarnowie Podgórnym odbędą się za 2 lata. Tam już trwają przygotowania, także sportowe, a elementem tych przygotowań sportowych będzie udział także w tegorocznych Mistrzostwach Świata w Rumunii. Ale o tym już w rozmowie z prezesem Polskiego Związku Kręglarskiego za 2,5 minuty.
Kiedy powrócisz już, ja będę czekał. Gazetę. Zabiorę z sobą psa, usiądę na ławce. Skończę scenariusz, by gotowy był wieczorem. Wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył
usiądź wygodnie i nie martw się, bo wieczorem, wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie, będę leczył chore sąsiadów sny.
Już informowaliśmy, że w 2020 roku w Tarnowie Podgórnym odbędą się Mistrzostwa Świata w kręglarstwie klasycznym. Prezes Polskiego Związku Kręglarskiego Bernard Broński. Byli przedstawiciele Międzynarodowej Federacji oglądać Tarnowo Podgórne, dopiąć organizacyjne szczegóły. Wszystko jest na dobrej drodze.
Infrastruktura sportowa jest według ich zdania oczywiście na wysokim poziomie. Hala, którą posiadamy, tą największą, ona spełnia wymogi Światowej Federacji. No i w terminie od 8 do 28 maja 2020 rok odbędą się Mistrzostwa Świata w kategoriach junior, młodzieżowiec oraz senior indywidualnie.
Tor będzie musiał powstać tymczasowy, to nie będzie na kręgielni Alfa Wektor.
Nie, to jest wymóg Światowej Federacji. Mistrzostwa odbywają się zawsze na torach nowych i na ośmiotorowych, którą wynajmiemy i postawimy na hali w Tarnowie Podgórnym. Trybuna, co najmniej jest wymóg, że musi być trybuna na 500 osób. Na pewno te wymogi spełnimy, natomiast nie ukrywam, że jeszcze rozmowy są prowadzone z Światową Federacją IPSA, niepełnosprawnych, czyli niewidomych i słabowidzących. I ostatni tydzień chciałbym, aby odbyły się indywidualne Mistrzostwa Świata niepełnosprawnych, czyli niewidomych i słabowidzących. Stąd 3 tygodnie mistrzostw i Tarnowo będzie jakby stolicą wówczas kręgli klasycznych.
Z doświadczenia imprez w innych krajach, a także dawniej z imprez, które odbywały się w Polsce, w Poznaniu czy też w Lesznie, wiemy, że kibice z krajów, gdzie kręglarstwo jest popularne, potrafią na taką imprezę przyjechać i spędzić tu sporo czasu.
Tak, rzeczywiście. Głównie liczymy na Niemców. Tam jest popularna ta dyscyplina i już zapowiedzieli się, że przyjadą znaczącą ilością i też liczymy na Chorwatów, dla których Polska jest atrakcyjnym krajem i oni są bardzo silni w kręgle, stąd jakby już zapowiedzieli, że na pewno do Polski, do Tarnowa Podgórnego przyjadą. 2 lata temu mieliśmy igrzyska mieszkańców miast i wsi LZS. 900 miejsc było zarezerwowane w gminie Tarnowo Podgórne i zostało to wykorzystane, czyli ta baza hotelowa w gminie jest dość olbrzymia. Z tym nie mamy problemu.
A teraz trzeba pomyśleć o tym, by poziom sportowy w wykonaniu polskich kręglarzy był dobry.
Tak, mamy system właśnie już opracowany w kręglach klasycznych. Kadra młodzieżowa do 23 lat jest moim oczkiem w głowie i stąd już mamy terminarz spotkań raz na 2 miesiące, gdzie będziemy się spotykali tu w Tarnowie Podgórnym, zakwaterowanie u nas tutaj w hotelu naszym sportowym. Natomiast kręgielnia Wektor będzie jakby tą areną konsultacji, które będą przeprowadzane z kadrą Polski, kobiet i mężczyzn. Natomiast z seniorami cały czas rozmawiamy, bo to jest zupełnie inna specyfika. Oni pracują, trzeba to wszystko tak dograć, żeby pogodzić pracę z tymi konsultacjami. I nie ukrywam, że jesteśmy teraz w trakcie poszukiwania sponsora generalnego. Mistrzostw Świata i reprezentacji, bo tą część dotyczącą wynajmu i posadowienia kręgielni, to spływa na gminę i z gminą już mamy to jakby wszystko ustalone. Natomiast same przygotowanie i sponsora głównego musimy pozyskać.
W tym roku Mistrzostwa Świata w kręglarstwie klasycznym indywidualne odbędą się w Rumunii, w Cluj. Tam możemy liczyć na dobre polskie występy?
No w Cluj liczymy bardzo na młodzież. Tak jak w zeszłym roku w Niemczech, w Dettenheim zdobyliśmy 3 medale, w tym roku też myślimy. Ta kadra młodzieżowa jest na niezłym poziomie. Szczególnie dziewczyny są na świetnym poziomie. Z seniorami jest to wielka niewiadoma. Wszystko zależy od losowania, od dyspozycji dnia oraz od tego, jak doświadczeni zawodnicy do tego podchodzą.
Zawodnicy z wielkopolskich klubów też pojadą do Rumunii?
Głównie, bo Wielkopolska jest jakby najsilniejszym okręgiem w Polskim Związku i z Tarnowa, z Wronek, z Leszna i z Gostynia.
18 minut pozostało do godziny 20. Niemal 8 tysięcy młodych ludzi może być zaangażowanych w kolejną edycję rywalizacji szkół podstawowych i gimnazjum organizowanej przez Szkolny Związek Sportowy. Trwają już zapisy, ale o szczegółach w naszej rozmowie z prezesem SZS Wielkopolska Zdzisławem Urbańczykiem.
Rusza 9. Wielkopolski Turniej Orlika, zawody w piłce nożnej dla szkół podstawowych i koszykówki 3x3 dla szkół podstawowych i wygaszanych szkół gimnazjalnych. Wielkopolskich. To już tradycyjnie impreza realizowana ze środków samorządu województwa wielkopolskiego, a realizatorem głównym jest Szkolny Związek Sportowy Wielkopolska.
Jeżeli chodzi o zaangażowanie młodych ludzi, to spodziewacie się dużej frekwencji? Szkoły już się pozgłaszały, swoje reprezentacje?
Ogłosiliśmy zapisy. Oczywiście tradycyjnie czekamy na te zapisy do 25, 27, 8 rozpoczynamy pierwsze rozgrywki. Ustalamy w tym czasie obiekty, na których będzie to realizowane. Rywalizacja szkół podstawowych w piłce nożnej będzie organizowana na ponad 100 obiektach w całej Wielkopolsce, tak żeby te obiekty, które były wybudowane w ramach projektu Moje Boisko Orlik 2012, a i było ich ponad 300, to trzeba, za każdym razem zaznaczamy, że to jest największa ilość obiektów wybudowanych w ramach tego projektu akurat w województwie wielkopolskim, a my turniej organizujemy na ponad 100 obiektach, więc chcemy te obiekty ożywić i pod względem piłki nożnej, i pod względem koszykówki.
No właśnie, skąd takie połączenie, bo do tych rozgrywek piłkarskich jesteśmy już mocno przyzwyczajeni, a teraz dochodzi nowa olimpijska także dyscyplina sportu, jaką jest koszykówka 3x3.
Wstępnie była to oczywiście koszykówka pod nazwą streetball. Przyjęliśmy nową nazwę i trochę zmiana regulaminu, tak żeby podporządkować się pod zasady panujące w świecie i w dyscyplinie, która będzie dyscypliną na olimpiadzie, przynajmniej na początek pokazowym, więc liczymy, że to jesteśmy tutaj w pewien sposób prekursorami tej dyscypliny w tak szerokim wydaniu. Rozgrywki są robione głównie dlatego, że obiekty orlikowskie to nie tylko piłka nożna, ale również boiska do koszykówki, do piłki siatkowej, i również do piłki ręcznej. Te dwie dyscypliny pozostałe pokazujemy na finale, który tutaj planujemy. Również w tym roku będzie pokazowa piłka siatkowa, zależnie od możliwości, ponieważ planujemy, za chwilę dojdziemy do tego, również w Poznaniu przy obiektach Lecha. Tutaj będzie piłka siatkowa, ale plażowa, bo takie są tutaj możliwości.
Ile młodzieży zaangażujecie w ten projekt i piłkarski, i koszykarski?
Dotychczas zgłaszało się ponad 500 drużyn. Każda drużyna średnio ma około 10 chłopców. To jest taki minimum, żeby można było rozpocząć grę w piłkę nożną. To jest ponad 5 tysięcy dzieci. Jeżeli dołożymy streetball, który jest dyscypliną rozwojową, na który co roku zgłasza się nam coraz więcej dzieci, to byśmy musieli doliczyć kolejne jakieś 2 tysiące, więc prawie 8,5 tysiąca dzieci będzie uczestniczyło w tych eliminacjach i w rywalizacji wielkopolskiego turnieju Orlika.
Startujecie, jak pan powiedział, pod koniec marca i to będą zawody jakiego szczebla?
To będą zawody szczebla eliminacji, które odbywają się na kilku obiektach w powiatach. Później będzie etap w kwietniu, etap eliminacji powiatowych, finałów powiatowych. Później mamy rejony i sam finał, który planowany jest na 2 czerwca w Poznaniu wraz z KKS Lech Poznań na obiektach Lecha.
Padło KKS Lech Poznań, no to może czas na ostatni konkurs, którym do wygrania są bilety na mecz Lecha Poznań z Lechią Gdańsk. Najbliższy piątek, 20.30 i na stadion konkurs SMS-owy 71601, taki numer 71601, SMS o treści Radio Poznań, pisane łączne, odpowiedź na pytanie oraz swoje imię i nazwisko. Pierwszy SMS poprawną odpowiedzią to będzie zwycięzca, który wygra bilet dla siebie i osoby towarzyszącej. Przypomnę o konieczności posiadania karty kibica. Uwaga, zadaję pytanie, ile goli padło w jesiennym meczu Lecha z Lechią w Gdańsku? Ile goli padło w jesiennym meczu Lecha z Lechią w Gdańsku? 71601, odpowiedź na pytanie, bardzo krótka, tylko ile tych goli padło? No i później swoje imię, nazwisko, czekamy na SMS-y.
Hold me to fame.
15 minut do godziny 20. My mamy rozwiązanie naszego konkursu, bo chwilę temu pytaliśmy o to, ile goli padło w jesiennym meczu Lecha z Lechią w Gdańsku. Oczywiście 6 goli, bo był remis 3-3. No i zwyciężczynią naszego konkursu jest pani Daria Wika, która jako pierwsza przysłała prawidłową odpowiedź do nas. Ładnie się składa, bo w tygodniu obchodziliśmy Dzień Kobiet, więc kobieta także u nas dziś nagrodę otrzymuje.
6 goli w meczu jesiennym, remis 3-3 w Gdańsku. A my teraz o kolarstwie powiemy, bo ta dyscyplina coraz popularniejsza, zawsze popularna, ale ostatnie sukcesy sprawiają, że naprawdę coraz więcej ludzi się garnie do kolarstwa. Chociażby dzisiaj zwycięstwo, objęcie prowadzenia Michała Kwiatkowskiego w wyścigu Tirreno Adriatico. To jest przykład na to, że ta dyscyplina w Polsce ma się ostatnio całkiem przyzwoicie. Kolarskie kluby mocne są też w Wielkopolsce, wokół Poznania, które przede wszystkim szkolą młodzież. Chociażby jest to klub kolarski Tarnowia z Tarnowa Podgórnego, którego reprezentantka Julita Jagodzińska startowała na niedawnych torowych Mistrzostwach Świata, bo w tym także ten klub się specjalizuje. O pracy z kolarzami w Tarnowie Podgórnym mówi klubowy trener Tarnowi Zbigniew Szymański.
Dużo zawodników jest właśnie o takich predyspozycjach szybkościowych. Mimo że zaczęliśmy na wyścigach przełajowych, to przerzuciliśmy się z przełaju na tor. I bardzo dobrze to wychodzi. Tym bardziej, że w tej chwili mamy taką kadrę trenerów, którzy w tej kwestii są oblatani, szczególnie Piotr Broński, mój wychowanek zresztą, który zawsze miał takie ciągotki do wyścigów szybkościowych. I tak jakoś wyszło ni stąd, ni zowąd, że ten tor zaczął nam służyć. Nawet są w tej chwili takie przymiarki, żeby tu w Tarnowie wybudować tor kolarski. Z tym, że odkryty, nie? Betonowy na 250 metrów. Mamy już plany porobione. Sądziliśmy najpierw, że będziemy tylko bawić się w drużynówkę na torze. A tu wyszło ni stąd, ni zowąd paru zawodników takich, którzy mają no naprawdę, bo również jest Ruta, Krystian. W tej chwili już jest młodzieżowcem. No i też zaczyna już te wielkie ściganie. Medali nas zdobywał sporo.
Ale szosy nie zostawiacie.
Szosa będzie zawsze u nas priorytetem i nie ma zmiłuj się. Dwóch wychowanków mamy w tej chwili we Francji, którzy się ścigają. Szelong, Gracjan i Karbowy Marcin. No i następny nasz wychowanek jest w CC Polkowice, Paweł Cieślik. Chociaż tam ma w tej chwili pewne perturbacje ze zdrowiem.
No. Ale już w wielu dużych wyścigach, chociażby w Tour de Pologne, startował i się pokazał.
2 lata temu był najlepszym Polakiem na dokład Polski. Na Mistrzostwa Świata juniorów przecież też latał bardzo, bardzo blisko. 10., 2., 10. regularnie.
Wszyscy patrzą oczywiście na to, co robią największe tuzy polskiego kolarstwa. Wygrany wyścig w Portugalii Michała Kwiatkowskiego. Cały czas liczymy na dobre występy Rafała Majki, który nie zawodzi w ostatnich latach. Jest też cała grupa innych kolarzy. Czy to, co robią ci najlepsi, ma wpływ na to, że więcej młodzieży garnie się do kolarstwa, że z naborem jest troszeczkę łatwiej w takiej Tarnowi?
Tak, zdecydowanie tak. Ma pan rację. Przy Kwiatkowskim, przy Majce to już jest w ogóle szaleństwo. A w ogóle, już pomijając ten sport przez duże S, tak jak ruszyło się w tej chwili ściganie mastersów i w ogóle ludzi, którzy nie mieli do czynienia, no przecież w tej chwili jeżdżą tysiące, setki tysięcy ludzi na rowerach. Lang robi wyścig, gdzie i startuje 1000 ludzi. Turystyka, rekreacja się nazywa, a tu wjeżdżają po tych wszystkich górach, gdzie idzie do Kapolski przecież.
Albo w czwartek wystarczy wybrać się wiosną czy też latem na Tor Poznań i też widać, co się dzieje.
Dokładnie. No ten Tor Poznań to nas w ogóle uratował w tej chwili. Mamy taki układ, że we wtorek możemy nawet trenować, nie? Całym klubem wyjeżdżamy, specyficzne treningi przeprowadzamy, gdzie na pewno nigdzie na szosie już byśmy tego nie zrobili, ze względu na bezpieczeństwo. A do tego ten wyścig, no przecież tam przyjeżdża w ten czwartek czasami 200, czasami więcej ludzi.
Każdą niedzielę po 18:00. Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań.
Staramy się zaglądać także na salę, gdzie ćwiczą kickbokserzy pod szyldem Our Team, walczący także w klubie MMA Devil, Łukasz Smoliński.
Jeśli chodzi o kickbokserów, to uczestniczyliśmy w turnieju w Pile imienia Tadeusza Pietrzykowskiego. Tam z bardzo dobrej strony pokazali się moi podopieczni. Mateusz Kupijaj stoczył piękny pojedynek z Piotrem Stępniem, byłym mistrzem Europy w kickboksingu. Wygrał tą walkę, dodatkowo został wybrany najlepszym zawodnikiem w gronie juniorów. Bardzo dobrze formułował K1 w kategorii do 60 kg zadebiutował Filip Rychwalski, który w trzeciej rundzie przed czasem pokonał przeciwnika ze Spidera z Łotów. I równie udany występ zanotował Maciej Apanowicz, który w gronie kadetów w kategorii do 47 kg.
Wy staracie się brać udział w tych wszystkich najważniejszych imprezach, które no, stanowią o sile danej dyscypliny, czyli mówię tutaj o Mistrzostwach Polski przede wszystkim, bo nie tylko gale są ważne, by uprawiać tę dyscyplinę.
Zgadza się, żeby trafić do kadry na międzynarodowej w formie amatorskiej trzeba zdobyć medal mistrzostw Polski, najlepiej złoty. Potem trener powołuje zgrupowanie, w którym jest twarda selekcja i ci najlepsi wyjeżdżają na mistrzostwa świata. Gale też są dla nas ważne, jeśli są oferty, to w nich uczestniczymy, ale te najważniejsze zawody są to zawody o mistrzostwo Polski.
Jak to wygląda, jeśli chodzi o ten kalendarz na 2018?
W przyszłym tygodniu startować będziemy w mistrzostwach Polski Formule LK1, które odbywać się będą w Warszawie. Pod koniec kwietnia będą również mistrzostwa Polski w drugiej dla nas bardzo ważnej formule walki, jakim jest low kick. No i jeśli starty będą udane i przekonają swoją postawą chłopcy selekcjonerów kadry narodowej, to będą mieli szansę wystąpić na turniejach międzynarodowych, które są we wrześniu.
Kiedyś miało się wyobrażenie o sportach walki, przede wszystkim pod kątem pięściarstwa, czy to amatorskiego, tego olimpijskiego, czy też boksu zawodowego. Później fantastyczne występy, chociażby takie nazwiska jak Marek Piotrowski, kickboxing zaczął robić furorę, Przemysław Saleta i tak dalej, i tak dalej. A teraz troszeczkę chyba najwięcej konkurencji Maria ze strony mieszanych sztuk walki.
Ja bym nie nazwał tego konkurencją, my z sobą współpracujemy i przykłady z moich zawodników, którzy uczestniczą na zajęciach wraz z reprezentantami mieszanych sztuk walki i praca z nimi powoduje to, że zawodnicy typowo uderzanych sportu walki od tych parterowców nabierają chociażby siły fizycznej, bo wiadomo jest, że te komponenty w mieszanych sztukach walki są na wyższym poziomie i to powoduje, że zawodnik stójkowy jest bardziej wszechstronny. Oczywiście MMA w chwili obecnej jest z uwagi na popularyzację w telewizji bardzo znane i lubiane. Natomiast K1 wielokrotnie w tych walkach MMA stanowi zdecydowanie duży procent. Mamy ostatnią walkę na przykład Mamena Khalidova z Tomaszem Narkunem, gdzie Mamed cały czas dysponował technikami K1 i kiedy je realizował, to wygrywał ten pojedynek i niestety, kiedy przyszedł do parteru cięższy przeciwnik, Tomasz Narkun wygrał to przez poddanie.
A jeśli chodzi o ten poznański bądź wielkopolski rynek, zacznijmy od kickboxingu, bo jednak o nim najczęściej tutaj rozmawiamy.
Poznański kickboxing jest, no można powiedzieć, na bardzo wysokim poziomie. W formule Full Contact mamy trenera kadry narodowej seniorów, jest też wielu reprezentantów krajów w tej formule. Jeśli chodzi o K1 i o low kick, również mamy się czym pochwalić, bo z naszego regionu wywodzi się m.in. Łukasz Schultz, w chwili obecnej trener klubu Shootboxer Mosina. Moim wychowankiem był Kamil Tornado Szłapka, wielokrotny mistrz Polski w kickboxingu low kick i K1, zawodnik, który uczestniczył w największych galach, m.in. DSF Kickboxing Challenge. Jest również w Poznaniu Jacek Rzepecki, również wychowanek naszego klubu, który walczył m.in. na Kiev of the Kings na Litwie. W chwili obecnej jest on m.in. też trenerem w klubie Ankos MMA Zapasy Poznań. Także mamy bardzo mocnych tych zawodników stójki. Jest jeszcze szereg kolejnych, jak Adrian Figo-Szymanowski, który był mistrzem Europy juniorów, mistrzem świata juniorów formuły low kick, również mój wychowanek. I możemy tak tutaj wymieniać. Jest bardzo, bardzo dużo świetnych zawodników, którzy jeśli dalej będą w tej dyscyplinie sportu swoje umiejętności rozwijać, to cały świat może o nich ich usłyszeć.
No to w takim razie czekamy i na medale mistrzostw Europy, mistrzostw świata, ale zawsze te nasze rozmowy na temat sportu walki kończymy także zachęceniem młodych ludzi, by jeśli mają taką ochotę, jeśli są trochę elektryczni, mają troszkę w sobie werwy, żeby ją potrafili ukierunkować właśnie ćwiczące sporty walki, jak na przykład w waszym klubie. Cały czas te nabory są jakby nieustające?
Tak, do klubu MMA Devil można dołączyć w każdej chwili. Tam są zajęcia zarówno sportów uderzanych, jak sportów parterowych. Jest to wszystko potem uczone w MMA, mamy siłownię, także jeśli ktoś chce zadbać o tężyznę fizyczną, rozwijać się, to jak najbardziej zapraszamy na 28 czerwca numer 222 Wilde i będzie zadowolony.
Dziękujemy za zaproszenie. Zbliża się godzina 20, czas kończyć audycję w sportowym rytmie. No to winni jesteśmy jeszcze końcowe wyniki meczów ostatniej kolejki drugiej ligi koszykarzy. W grupie A Stomil Olsztyn przegrał z Sokołem Międzychód 89-90. Obra Kościan wygrała z Tarnowią Basket Tarnowy Podgórny 93-80. A w meczu rezerw Trefla Sopot z basketem Suchy Las remis 82-82 i rozpoczęła się dogrywka.
W grupie D dobre informacje z Wrocławia. Tam Stal Ostrów Wielkopolski wygrała z WK UKK 75-49. Trwa jeszcze spotkanie w Kątach Wrocławskich, gdzie Volkonty Maximus na minutę i 41 sekund do końca spotkania prowadzi z Rawią Rawicz 58-55.
Siatkarki Energii MKS-u Kalisz awansowały do półfinału play-off pierwszej ligi, bowiem w ostatnim spotkaniu, czwartym, które okazało się ostatnie, MKS Kalisz pokonał na wyjeździe PWSZ Tarnów 3-0 w setach do 20, do 16 i do 22. Całą rywalizację Kaliszaki wygrały 3-1 i zagrają w półfinale. O półfinał będzie walczył też Energetyk Poznań, który prowadzi za Adamką Radą 2-0 po dwóch meczach. Trzecie spotkanie w Poznaniu w najbliższą środę.
A informacje dnia to dziś 27. kolejka piłkarskiej Lotto Ekstraklasy i efektowne zwycięstwo Lecha Poznań nad Jagiellonią Białystok 5-1. Przypomnę bramki Gytkiera, Dilawera, Jewticza, Jóźwiaka i Trałki. Dla Jagiellonii trafił Erwyda z Nowikowas. W drugim spotkaniu Lechia Gdańsk przegrała z Legią Warszawa 1-3.
Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań wróci za tydzień od godziny 17.05 do 20.00, a jutro wieczorem, jak w każdy poniedziałek, Sportowa Arena. Po 22.00 będziemy mówić o piłce ręcznej. Energa MKS Kalisz, czyli wielkopolski jedynak w Ekstraklasie Szczypiornistów. Na żywo w studiu Paweł Adamczak, kapitan drużyny, Paweł Rusek, trener zespołu i prezes klubu Błażej Wojtyła będą gośćmi Krzysztofa Ratajczaka. Sportowa Arena z kaliską męską piłką ręczną jutro na żywo na naszej antenie po godzinie 22.00, a dziś za wspólnie spędzony czas dziękuję realizujący program w pierwszej części audycji Krzysztof Jankowski, w drugiej części Jarosław Pachczyński, a w studiu
Dawid Cytrowski
i Grzegorz Hałasik. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia. Like